Wydawnictwo Albatros przedstawia Stephen King, Znalezione, niekradzione. Tłumaczenie Rafał Lisowski. Czyta Jan Peszek. Realizacja nagrania, firma producencka Gorycki Schnitterman. Z myślą o Johnny D. McDonaldzie. Tylko schodząc w otchłań możemy odnaleźć skarby życia. Joseph Campbell. Wszystko gówno znaczy. Jimmy Gold. Część pierwsza. Zakopany skarb. 1978. Pobudka, geniuszu! Rothstein nie chciał się obudzić. Miał zbyt przyjemny sen. Śniła mu się pierwsza żona parę miesięcy przed tym, zanim została jego pierwszą żoną. 17-letnia, idealna od stóp do głów, naga i lśniąca. Oboje byli nadzy. On miał 19 lat i brud za paznokciami, ale jej to nie przeszkadzało, przynajmniej jeszcze wtedy, bo w głowie roiło mu się od marzeń i tylko to ją interesowało. Wierzyła w te marzenia jeszcze mocniej niż on i miała rację. We śnie śmiała się i chwytała go za tę część ciała, za którą najłatwiej złapać. Chciał się zanurzyć, ale jakaś ręka zaczęła go szarpać za ramię i sen prysł jak bańka mydlana. Nie miał już 19 lat i nie mieszkał w dwupokojowym mieszkaniu w New Jersey. Brakowało mu pół roku do 80 urodzin. Żył na farmie w New Hampshire, gdzie chciał zostać pochowany. W jego sypialni byli jacyś mężczyźni. Mieli na twarzach kominiarki. Jeden czerwoną, drugi niebieską, a trzeci kanarkowo-żółtą. Gdy ich zobaczył, próbował uwierzyć, że to kolejny sen, że tamten uroczy zmienił się w koszmar, jak to czasem bywa. Wtedy jednak ręka puściła jego ramię, chwyciła za bark i ściągnęła go na podłogę. Uderzył się w głowę i krzyknął. — Zamknij się — powiedział ten w żółtej masce. — Może go ogłuszymy. — Patrzcie, jak dziadkowi sterczy pałka — ten w czerwonej wskazał palcem. — Musiał mieć niezły sen. — To nasikanie — stwierdził ten w niebieskiej, który wcześniej potrząsnął Rothsteinem. — W tym wieku tylko wtedy staje. — Mój dziadek — stul pysk — odparł ten w żółtej. — Nikogo nie obchodzi twój dziadek. Chociaż Rothstein był oszołomiony i wciąż otulony rzedniejącą kotarą snu, wiedział, że ma kłopoty. W jego myślach pojawiło się jedno słowo – napad. Spojrzał z podłogi na trio, które zmaterializowało się w jego sypialni. Bolała go głowa, z powodu leków przeciwzakrzepowych będzie miał wielki siniak na prawej skroni, a serce o niebezpiecznie cienkich ściankach waliło o lewy bok klatki piersiowej. Górowali nad nim trzej mężczyźni w rękawiczkach, ciepłych, kraciastych kurtkach i tych strasznych kominiarkach. Włamywacze, a on był tu sam, na zadupiu. W promieniu wielu kilometrów ani żywej duszy. Pozbierał myśli, na ile potrafił, odegnał sen i powiedział sobie, że sytuacja ma jeden plus. Skoro nie chcą pokazać twarzy, to nie zamierzają go zabić. Chyba. Panowie, powiedział. Pan żółty parsknął śmiechem i wyprostował kciuk. Niezły początek, geniuszu. Rothstein kiwnął głową, jakby to był komplement. Zerknął na zegar przy łóżku, który wskazywał kwadrans po drugiej nad ranem, a potem znowu spojrzał na żółtego, chyba szefa tej bandy. Mam niewiele pieniędzy, ale chętnie wam je oddam. Tylko nie róbcie mi krzywdy. Powiał wiatr. Jesienne liście zaszeleściły, uderzając o zachodnią ścianę domu. Rothstein wiedział, że piec grzeje po raz pierwszy w tym roku, przecież dopiero co było lato. — Z tego, co wiemy, masz znacznie więcej niż niewiele — to mówił czerwony. — Cicho! — żółty wyciągnął rękę do Rothsteina. — Wstawaj, geniuszu! Rothstein ją chwycił, podniósł się chwiejnie, a potem usiadł na łóżku. Ciężko oddychał, ale był nader świadomy. Samoświadomość przez całe życie była zarazem jego przekleństwem i darem, jak wygląda. Stary człowiek w luźnej, niebieskiej piżamie, który zamiast włosów ma już tylko białe chmurki i popcornu za uszami. Tyle zostało z pisarza, który w tym samym roku, kiedy Kennedy został prezydentem, trafił na okładkę Time'a. John Rothstein, genialny samotnik Ameryki. Pobudka, geniuszu. Odsapnij sobie, powiedział żółty. Z jego głosu przebijała troska, ale Rothstein w nią nie wierzył. A potem pójdziemy do salonu, gdzie prowadzą dyskusję normalni ludzie. Nie śpiesz się, otrzeźwiej. Rothstein odetchnął powoli, głęboko i serce trochę mu się uspokoiło. Usiłował pomyśleć o Peggy, o jej piersiach jak filiżanki do herbaty, małych, lecz idealnych, o jej długich, gładkich nogach, ale sen już zniknął, tak samo jak Peggy, która teraz była starą raszplą i mieszkała w Paryżu za jego pieniądze. Przynajmniej Jolandę, jego drugie podejście do małżeńskiej szczęśliwości, umarła, więc przestała brać alimenty. Czerwony wyszedł z pokoju i wkrótce Rothstein usłyszał, jak przetrząsa mu gabinet. Coś upadło. Szuflady otwierały się i zamykały. — Już ci lepiej? — zapytał żółty, a kiedy Rothstein kiwnął głową, dodał — No to chodźmy. Rothstein pozwolił zaprowadzić się do niewielkiego salonu. Po jego lewej ręce szedł niebieski, a po prawej żółty. Przeszukiwanie gabinetu trwało. Wkrótce czerwony otworzy szafę, odsunie na bok dwie marynarki oraz trzy swetry i odsłoni sejf. To nieuniknione. W porządku, byleby zostawili notesy. Ale po co mieliby je brać? Takich łobuzów interesują tylko pieniądze. Pewnie nawet nie potrafią czytać nic trudniejszego niż listy do redakcji w penthouse. Tylko że Rothstein nie miał pewności co do tego w żółtej masce. Ten brzmiał jak ktoś wykształcony. W salonie paliły się wszystkie światła, a zasłony nie były zaciągnięte. Sąsiedzi, którzy akurat nie spali, zastanawialiby się, co się dzieje w domu starego pisarza, gdyby miał sąsiadów. Najbliżsi mieszkali 3 kilometry stąd, przy głównej szosie. Rothstein nie miał przyjaciół, nikt go nie odwiedzał. Akwizytorów posyłał do diabła. Był po prostu takim dziwacznym staruszkiem, pisarzem na emeryturze, pustelnikiem. Płacił podatki i nikt go nie nachodził. Żółty i niebieski doprowadzili go do fotela naprzeciwko rzadko włączanego telewizora. Rothstein nie usiadł od razu, więc niebieski pchnął go na siedzenie. — Spokojnie! — rzucił ostro pan żółty i niebieski cofnął się, coś tam mamrocząc. Czyli rzeczywiście to żółty tu rządził. To on był przywódcą stada. Pochylił się nad Rothsteinem, oparł dłonie na nogawkach sztruksów. Chcesz coś sobie chlapnąć? Na uspokojenie? Jeśli chodzi o alkohol, to nie piję od 20 lat. Zalecenie lekarza. Brawo! Chodzisz na mityngi? — Nie byłem alkoholikiem — odparł Rothstein rozzłoszczony. — Chyba zwariował, że złości się w takiej sytuacji, a może wcale nie. Kto to wie, jak należy reagować, kiedy faceci w kolorowych kominiarkach wyciągną cię z łóżka w środku nocy. Zastanawiał się, jak skonstruowałby taką scenę i nie miał pojęcia. Nie pisywał o takich sytuacjach. Ludzie od razu zakładają, że w XX wieku każdy biały pisarz na pewno jest alkoholikiem. — No dobrze, dobrze — powiedział żółty, jakby uspokajał naburmuszone dziecko. — Wody? — Nie, dziękuję. Chcę, żebyście sobie poszli, więc będę z wami szczery. Rothstein zastanawiał się, czy żółty zna najbardziej podstawową zasadę społecznej interakcji. Kiedy ktoś mówi, że będzie szczery, to zwykle znaczy, że zacznie kłamać szybciej niż koń galopuje. Mój portfel leży na komodzie w sypialni. Jest w nim 80 parę dolarów. Na kominku stoi czajnik z ceramiki. Wskazał palcem. Niebieski się obrócił, ale żółty nie. Żółty nadal przyglądał się Rothsteinowi, a jego spojrzenie zza maski było niemal rozbawione. Nie działa, pomyślał Rothstein, lecz się nie poddawał. Teraz, gdy się rozbudził, nie tylko się bał, ale był wkurzony, chociaż wiedział, że lepiej tego nie okazywać. Tu trzymam pieniądze na życie. 50, może 60 dolarów. To wszystko, co jest w domu. Bierzcie i idźcie sobie. Pieprzony kłamco, odparł niebieski. Masz dużo więcej forsy, kolego. Wiemy o tym. Możesz nam wierzyć. Jakby to było przedstawienie teatralne, a powyższa kwestia była dla niego sygnałem, Czerwony zawołał z gabinetu. Bingo! Znalazłem sejf i to duży! Rothstein wiedział, że mężczyzna w czerwonej masce go odnajdzie, ale i tak zakłuło go w serce. To głupota trzymać pieniądze w domu. Nie miał na to wytłumaczenia oprócz niechęci do kart kredytowych, czeków, akcji i instrumentów finansowych, wszystkich tych kuszących łańcuchów, które przykuwają ludzi do przytłaczającej i ostatecznie niszczycielskiej amerykańskiej machiny długów i wydatków. Ale teraz ta gotówka mogła się okazać jego zbawieniem. Gotówkę można odtworzyć. Ponad 150 notesów? Nie. A teraz szyfr, powiedział pan Niebieski, pstryknął palcami w rękawiczkach. Dawaj. Rothstein z wściekłości był niemal gotów się postawić. Zdaniem Jolandę gniew stanowił przez całe życie jego pozycję wyjściową. Pewnie nawet w cholernej kołysce, powiedziała kiedyś, ale jednocześnie był zmęczony i przestraszony. Gdyby się wzbraniał, wyciągnęliby z niego ten szyfr przemocą. Może nawet znowu dostałby zawału. Tym razem niemal z pewnością śmiertelnego. Czy jeśli dam wam kod do sejfu, to weźmiecie pieniądze i pójdziecie? Panie Rothstein, odparł żółty z życzliwością, która wydawała się szczera, a przez to groteskowa. W pana sytuacji nie ma miejsca na targi. Freddy? Idź po torby. Rothstein poczuł powiew chłodnego powietrza, kiedy Niebieski, znany również jako Freddy, wyszedł przez drzwi kuchenne. Tymczasem żółty znowu się uśmiechał. Rothstein zdążył znienawidzić ten uśmiech, te czerwone wargi. No dalej, geniuszu, gadaj. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej będzie z głowy. Rothstein westchnął, a potem wyrecytował kombinację do sejfu Gardal w gabinecie. Dwa obroty w lewo do 31, dwa obroty w prawo do trójki, jeden obrót w lewo do 18, jeden obrót w prawo do 99, a potem z powrotem do zera. Czerwone usta pod maską rozchyliły się szerzej, ukazując zęby. Mogłem się domyślić. Twoja data urodzin. Kiedy żółty głośno przekazał szyfr mężczyźnie w gabinecie, Rothstein doszedł do pewnego nieprzyjemnego wniosku. Niebieski z czerwonym przyszli tu po forsę, a żółty pewnie też dostanie swój udział, ale to raczej nie pieniądze były głównym celem mężczyzny, który wciąż mówił do niego geniuszu. Jakby dla podkreślenia tej konkluzji wrócił Niebieski w towarzystwie kolejnego chłodnego powiewu z dworu. Miał ze sobą cztery worki marynarskie, po dwa na każdym ramieniu. Posłuchaj. Rothstein spojrzał żółtemu w oczy i nie pozwolił odwrócić wzroku. Nie rób tego. Oprócz pieniędzy w tym sejfie nie ma nic, co warto zabrać. Reszta to tylko czcza bazgranina, ale dla mnie jest ważna. Z gabinetu dobiegł krzyk czerwonego. Rany, Julek, Mori, rozbiliśmy bank. Kurka wodna, tu jest kupa forsy i to w kopertach prosto z banku. Jest ich kilkadziesiąt. Co najmniej 60 mógłby dodać Rothstein, a może nawet 80, a w każdej po $400. Od Arnolda Abla, mojego księgowego z Nowego Jorku. Ginny spienięża czeki i przywozi koperty z gotówką, a ja chowam je w sejfie. Tylko, że mam niewiele wydatków, bo najważniejsze rachunki płaci również Arnold w Nowym Jorku. Od czasu do czasu daję napiwek Ginny, a na Boże Narodzenie listonoszowi. Ale poza tym rzadko wydaje forsę. Jest tak od lat. A dlaczego? Arnold nigdy nie pyta, co robię z pieniędzmi. Może myśli, że mam układ z panienką na telefon albo i dwiema. Może myśli, że gram na kucykach w Rockingham. A teraz najśmieszniejsze, mógłby powiedzieć do żółtego, znanego również jako Mori. Sam też nigdy siebie o to nie pytałem. Ani o to, dlaczego zapełniam notes za notesem. Z pewnymi rzeczami tak po prostu jest. Rothstein mógłby to wszystko powiedzieć, ale milczał. Nie dlatego, że żółty by tego nie zrozumiał, ale przeciwnie, bo te jego uśmiechnięte, czerwone usta podpowiadały, że owszem i że nic by go to nie obchodziło. Co tam jeszcze jest? zawołał Żółty, nie spuszczał wzroku z Rotsztajna. Pudełka? Pudełka z rękopisami? Takiej wielkości, jak mówiłem? Nie pudełka, notesy, odkrzyknął Czerwony. Ten pieprzony sejf jest ich pełen. Żółty uśmiechnął się, wciąż patrząc w oczy Rotsztajna. Z odręcznym pismem? W ten sposób to robisz, geniuszu? Proszę, powiedział Rotsztajn, zostawcie je. Tego materiału nikt nie powinien oglądać. Jeszcze nie jest gotowy. I tak sobie myślę, że nigdy nie będzie. Ty tylko chomikujesz. Ów błysk w oku, błysk, w którym Rotsztajn widział coś irlandzkiego, teraz już znikł. Bo nic już nie musisz wydawać. No nie? Nie gonicie konieczność finansowa. Dostajesz tantiemy za uciekiniera i za uciekinier staje do walki i za uciekinier zwalnia. Słynna trylogia Jimmy'ego Golda, stale wznawiana. Wciąż na akademickich listach lektur w całym naszym pięknym kraju. Paru wykładowców, co ciebie i Sola Belloa mają za ósmy cud świata, załatwiła ci posłuszną publiczność studenciaków. Więc jesteś ustawiony, co? Po co ryzykować wydanie książki, która mogłaby nadszarpnąć tę twoją cudowną reputację? Lepiej się tu chować i udawać, że świat nie istnieje. Żółty pokręcił głową. Mój drogi, przy tobie słowo asekuranctwo nabiera nowego znaczenia. Niebieski wciąż stał w progu. Co mam robić, Mori? Idź do Curtisa. Spakujcie całość. Jeśli wszystkie notesy nie zmieszczą się do worków, to się rozejrzyjcie. Nawet taki odludek jak on musi mieć co najmniej jedną walizkę. Nie marnujcie czasu na liczenie pieniędzy. Chcę się stąd zmyć jak najszybciej. Dobra. Niebieski Freddy wyszedł. Nie rób tego, powiedział Rotsztajn i przeraził się drżeniem własnego głosu. Czasami zapominał, jaki jest stary, ale nie dziś. O nie, dziś nie. Mężczyzna o imieniu Mori nachylił się ku niemu. Z otworów żółtej maski patrzyły zielonkawo-szare oczy. Chcę się czegoś dowiedzieć. Jeśli będziesz szczery, to może zostawimy notesy. Będziesz ze mną szczery, geniuszu? Spróbuję, odparł Rotsztajn. I ja nigdy tak o sobie nie mówiłem. To Time nazwał mnie geniuszem. Ale sprostowania pewnie też nie wysłałeś. Rotsztajn milczał. Ty sukinsynu, pomyślał. Ty pieprzony mądralo. Nic mi nie zostawisz, prawda? I nie ma znaczenia, co ci powiem. Jedno mnie interesuje. Dlaczego na Boga nie mogłeś zostawić Jimmy'ego Golda w spokoju? Dlaczego musiałeś pogrążyć go w szambie? To pytanie było tak niespodziewane, że w pierwszej chwili Rotsztajn nie miał pojęcia, o czym Mori mówi, mimo że Jimmy Gold to jego najsłynniejszy bohater, dzięki któremu ludzie będą go pamiętać, jeśli w ogóle będzie za coś pamiętany. W tym samym artykule w Time'ie, w którym okrzyknięto go geniuszem, nazwano Jimmy'ego Golda amerykańską ikoną rozpaczy w krainie dostatku. W gruncie rzeczy pieprzenie, ale nakręcało sprzedaż książek. Jeśli uważasz, że powinienem był poprzestać na uciekinierze, to nie jesteś jedyny. Ale nie ma was wielu, mógłby dodać. Uciekinier staje do walki umocniło pozycję Rotsztajna jako ważnego amerykańskiego pisarza, a uciekinier zwalnia było ukoronowaniem jego kariery. Krytyka właziła mu w dupę. Książka nie schodziła z listy bestsellerów New York Timesa przez 62 tygodnie, no i dostał za nią National Book Award, tyle, że nie przyszedł jej odebrać. Iliada powojennej Ameryki, tak napisano w uzasadnieniu nagrody i nie chodziło tylko o ostatni tom, ale o trylogię jako całość. Nie mówię, że powinieneś był skończyć na uciekinierze, odparł Mori. Uciekinier staje do walki był równie dobry, może nawet lepszy. Te książki były prawdziwe, ale ta ostatnia? Rany. Co za szajs? Robota w reklamie? Serio w reklamie? Pan Żółty zrobił coś, od czego Rotsztajna ścisnęło w gardle, a jego żołądek zrobił się ciężki jak z ołowiu. Powoli, niemal z czułością, ściągnął żółtą kominiarkę, odsłaniając twarz młodego mężczyzny o urodzie bostońskiego Irlandczyka. Rude włosy, zielonkawe oczy, blada cera, na której zamiast opalenizny zawsze będą oparzenia, no i te dziwne, czerwone usta. Dom na przedmieściach, Ford Sedan na podjeździe, żona i dwójka dzieciaczków. Każdy się w końcu sprzedaje. To chciałeś powiedzieć? Każdy zje truciznę. W notesach Rothstein chciał powiedzieć, że w notesach są jeszcze dwie powieści o Jimmym Goldzie, które dopełniają cykl. W pierwszej Jimmy dostrzega niejakość swego podmiejskiego życia, więc zostawia rodzinę, pracę i wygodny dom w Connecticut. Odchodzi pieszo, bierze tylko chlebak i ubranie, które ma na sobie. Staje się starszą wersją tego chłopaka, który rzucił szkołę, odwrócił się od materialistycznej rodziny i po weekendzie pijaństwa w Nowym Jorku postanowił wstąpić do wojska. — Co w notesach? — zapytał Mori. — No geniuszu, wypluj to z siebie. Powiedz, dlaczego musiałeś go powalić na ziemię, wleść mu na głowę i wytarzać mu twarz w błocie? W uciekinier jedzie na zachód, Jimmy Gold znowu staje się sobą, chciał powiedzieć Rothstein, kwintesencją siebie, tylko że żółty pokazał mu swoją twarz, a teraz wyjmował pistolet z prawej kieszeni kraciastej kurtki. Wydawał się zasmucony. Stworzyłeś jednego z najwspanialszych bohaterów literatury amerykańskiej, a potem go obsrałeś, powiedział Mori. Ktoś, kto jest zdolny do tego, nie zasługuje, żeby żyć. Gniew zawrzał w Rothsteinie, jak miła niespodzianka. Jeśli tak uważasz, to znaczy, że nie zrozumiałeś z tych książek ani słowa. Mori wycelował pistolet. Wylot lufy był czarnym okiem. W odpowiedzi Rothstein wymierzył w niego swój poskręcany artretyzmem palec, jakby również miał broń. Poczuł satysfakcję, kiedy Mori mrugnął i nieco się wzdrygnął. Nie wciskaj mi tu swojej durnej krytyki literackiej. Dość już się tego nasłuchałem, kiedy ciebie jeszcze nie było na świecie. Ile ty w ogóle masz lat? 22? 23? Co ty wiesz o życiu, nie wspominając o literaturze? Wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, że nie każdy się sprzedaje. Rothstein ze zdumieniem dostrzegł łzy w tych irlandzkich oczach. Nie praw mi kazań o życiu, skoro od 20 lat kryjesz się przed światem jak szczur. Ta stara krytyka, jak śmiesz odchodzić od stolika sław, sprawiła, że złość Rothsteina rozgorzała pełnią gniewu, takiego gniewu z rzucaniem szklankami i rozbijaniem mebli, który rozpoznałyby Peggy i Jolandę i bardzo się z tego cieszył. Lepiej umrzeć we wściekłości, niż kuląc się i błagając o litość. W jaki sposób spieniężysz moją twórczość? Zastanawiałeś się nad tym? Zakładam, że tak. I na pewno rozumiesz, że równie dobrze mógłbyś próbować sprzedać skradziony notatnik Hemingwaya albo obraz Picassa. Ale twoi koledzy nie są tacy wykształceni, prawda? Poznaję to po tym, jak mówią. Czy wiedzą to, co ty? Na pewno nie. Ale ty wcisnąłeś im czek bez pokrycia, obiecałeś im gruszki na wierzbie i powiedziałeś, że wszyscy się nimi najedzą. Myślę, że jesteś do tego zdolny. Myślę, że masz do dyspozycji całe jezioro słów. Ale moim zdaniem to płytkie jezioro. Zamknij się. Gadasz jak moja matka. Jesteś pospolitym złodziejem, kolego, i do tego głupim, bo kradniesz coś, czego nie można sprzedać. Zamknij się, geniuszu, ostrzegam cię. A jeśli pociągnie za spust, pomyślał Rothstein. Koniec lekarstw, koniec wypominania sobie przeszłości, pobojowiska zniszczonych związków, zostawionych po drodze jak rozbite samochody. I koniec z obsesyjnym pisaniem, koniec z gromadzeniem tych notesów, jak kubek króliczego gówna rozsianych wzdłuż leśnej ścieżki. Kulka w łeb może wcale nie byłaby taka zła. Lepsza niż rak albo Alzheimer, ten największy postrach każdego człowieka, który zawsze zarabiał na życie intelektem. Oczywiście pojawią się nagłówki, było ich mnóstwo jeszcze przed tym cholernym artykułem w Time'ie, ale jeśli pociągnie za spust, nie będę ich musiał czytać. Jesteś głupi, rzucił. Naraz ogarnęła go swoista ekstaza. Masz się za mądrzejszego niż tamci dwaj, ale to nieprawda. Oni przynajmniej rozumieją, że gotówkę można wydać. Nachylił się i spojrzał w tę bladą, piegowatą twarz. Wiesz co, dzieciaku, to właśnie przez takich jak ty czytelnictwo pada. Ostatnie ostrzeżenie, powiedział Mori. Pieprzyć twoje ostrzeżenie i pieprzyć twoją matkę. Albo mnie zastrzel, albo won z mojego domu. Morris Bellamy go zastrzelił. 2009. Do pierwszej kłótni o pieniądze w domu Sobersów, a w każdym razie pierwszej, którą słyszały dzieci, doszło wieczorem 9 kwietnia 2009 roku. Nie była to duża kłótnia, ale nawet największy sztorm zaczyna się od łagodnego wietrzyka. Peter i Tina Sobers byli w salonie. Pete odrabiał lekcje, a Tina oglądała SpongeBoba na DVD. Te odcinki oglądała już wcześniej i to wiele razy, ale nigdy jej się nie nudziły. Całe szczęście, bo obecnie w domu Sobersów nie było dostępu do Cartoon Network. Tom zrezygnował z kablówki 2 miesiące wcześniej. Tom i Linda Sobersowie byli w kuchni. On właśnie zapinał swój stary plecak, do którego załadował parę batonów energetycznych, plastikowy pojemnik z pokrojonymi warzywami, 2 butelki wody i puszkę coli. Oszalałeś, powiedziała Linda. Zawsze wiedziałam, że masz osobowość typu A, ale to już przesada. Chcesz nastawić budzik na 5? Proszę bardzo. Zabierz Toda, będziesz pod City Center przed 6, a i tak staniesz w kolejce 1. Chciałbym, odparł Tom. Todd mówi, że w zeszłym miesiącu w Brook Park były targi pracy i ludzie zaczęli się ustawiać poprzedniego dnia. Poprzedniego dnia, Lin? Todd mówi różne rzeczy, a ty go słuchasz. Pamiętasz, jak mówił, że Pete i Tina będą zachwyceni tą imprezą z Monster Truckami? To nie Monster Trucki, koncert w parku, ani pokaz fajerwerków. Tu chodzi o nasze życie. Pete podniósł wzrok znad pracy domowej i na moment spojrzał młodszej siostrze w oczy. Wzruszenie ramion Tiny mówiło wszystko. Cali nasi rodzice. Pete wrócił do algebry. Jeszcze 4 zadania i będzie mógł pójść do Howiego. Ciekawe, czy Howie ma nowe komiksy. Pete nie miał nic na wymianę. Jego kieszonkowe spotkał ten sam los, co kablówkę. W kuchni Tom zaczął chodzić tam i z powrotem. Linda dogoniła go i lekko chwyciła za ramię. Wiem, że chodzi o nasze życie, powiedziała. Mówiła cicho, częściowo dlatego, żeby nie usłyszały jej dzieci i nie zaczęły się denerwować. Wiedziała, że Pete już się denerwuje, a częściowo, żeby ostudzić nastrój. Rozumiała, co czuje Tom i sercem była z nim. Strach jest zły, poczucie upokorzenia, że nie można wypełnić tego, co uważa się za swój podstawowy obowiązek, utrzymać rodziny, jest jeszcze gorsze. Zresztą upokorzenie to niewłaściwe słowo. Tom odczuwał wstyd. Przez 10 lat pracował w agencji nieruchomości Lakefront Realty. Zawsze był jednym z najlepszych handlowców. Jego uśmiechnięte zdjęcie często wisiało przy wejściu do lokalu. Pieniądze, które zarabiała Linda, ucząc w 3 klasie podstawówki, były tylko dodatkiem. A potem, jesienią 2008 roku, pod gospodarką zapadł się grunt i Saubersowie mieli już tylko jednego żywiciela. Toma nie zwolniono bynajmniej z perspektywą powtórnego zatrudnienia, jeśli sytuacja się polepszy. Siedziba Lakefront Realty była teraz pustym budynkiem pomazanym graffiti, przed którym wisiała tablica – sprzedam lub wynajmę. Bracia Reardonowie, którzy odziedziczyli interes po ojcu, on zaś po swoim ojcu, mocno inwestowali na giełdzie i gdy załamał się rynek, stracili prawie wszystko. Lindy wcale nie pocieszało, że Todd Payne, najlepszy przyjaciel Toma, jedzie na tym samym wózku. Uważała, że Todd to dureń. Widziałeś prognozę pogody? Bo ja tak. Będzie zimno. Rano mgła znad jeziora, może nawet marznąca mrzawka. Marznąca mrzawka, Tom. Dobrze, oby się sprawdziło. Przyjdzie mniej ludzi i będę miał większe szanse. Chwycił ją za ramiona, ale łagodnie. Bez potrząsania, bez krzyków. To było później. Muszę coś znaleźć, Lin. A te targi to najlepsza okazja tej wiosny. Szukałem roboty już wszędzie. Wiem. I guzik. Nie ma nic. To znaczy jasne, jest trochę pracy w porcie albo na budowie centrum handlowego koło lotniska, ale wyobrażasz mnie sobie w czymś takim? Mam 15 kilo nadwagi i od 20 lat nie jestem w formie. Może latem znalazłbym coś w centrum, jakąś robotę w biurze, jeśli sytuacja trochę się poprawi. Ale to by była słabo płatna posada i raczej tymczasowa. Dlatego jedziemy tam z Todem o północy i będziemy stać w kolejce aż do rana, kiedy otworzą drzwi. I obiecuję, że wrócę z pracą, która daje prawdziwe pieniądze. I z bakcylem, którym wszyscy się zarazimy. A wtedy zaczniemy oszczędzać na jedzeniu, żeby było na lekarza. Wtedy właśnie naprawdę się na nią zdenerwował. Nie zaszkodziłoby mi trochę wsparcia. Na litość boską, Tom przecież próbuje. Mogłabyś mnie nawet poklepać po plecach. Brawo, Tom, świetnie, że wykazujesz inicjatywę. Cieszymy się, że dajesz z siebie wszystko dla rodziny, Tom. Coś w tym stylu, chyba że oczekuję za wiele. Chodzi mi tylko o to... Ale drzwi kuchenne otworzyły się i zamknęły, zanim zdążyła dokończyć. Tom poszedł za dom zapalić papierosa. Tym razem, kiedy Pete podniósł wzrok, na twarzy Tiny zobaczył zmartwienie i niepokój. Przecież miała dopiero 8 lat. Uśmiechnął się i puścił oko do siostry. Odpowiedziała niepewnym uśmiechem, a potem wróciła do wydarzeń w podwodnym królestwie bikini dolnego, gdzie ojcowie nie tracą pracy i nie podnoszą głosu, a dzieci nie tracą kieszonkowego. Chyba, że są niegrzeczne. Tego wieczoru przed wyjazdem Tom zaniósł córeczkę na górę do sypialni i ucałował ją na dobranoc. Dołożył drugiego buziaka dla pani Beasley, ulubionej lalki Tiny. To na szczęście, powiedział. Tatusiu, czy wszystko będzie dobrze? Jasne, skarbie. Zapamiętała to. Tę pewność w jego głosie. Wszystko będzie, jak się patrzy. A teraz idź spać. Wyszedł normalnym krokiem. To również zapamiętała, bo to był ostatni raz, gdy widziała, jak tak chodzi. U szczytu stromego podjazdu od Marlborough Street na parking przed City Center Tom zawołał. O rany, czekaj, zatrzymaj się. Nie mogę, za mną są samochody, odparł Todd. Tylko na sekundę. Tom uniósł telefon i sfotografował ludzi stojących w kolejce. Była ich już 100, co najmniej. Nad wejściem do hali wisiał baner z napisem „Gwarantujemy 1000 miejsc pracy oraz popieramy ludzi z naszego miasta”. Burmistrz Ralph Kinsler. Za pordzewiałym Subaru Toda z 2004 roku ktoś zatrąbił. Tomi, nie chcę ci psuć zabawy, gdy uwieczniasz to wspaniałe wydarzenie, ale... Jedziecie, już zrobiłem. Kiedy Todd wjechał na parking, gdzie większość miejsc najbliżej budynku była już zajęta, Tom dodał. Muszę pokazać to zdjęcie Lindzie. Wiesz, co powiedziała? Że gdybyśmy przyjechali o 6, bylibyśmy pierwsi w kolejce. Mówiłem ci, chłopie, to dzisko nie kłamie. To dzisko zaparkował. Silnik Subaru pierdnął, zipnął i zgasł. O świcie będzie tu parę tysięcy ludzi i telewizja. Wszystkie stacje. City at Six, Morning Report, Metroscan. Może zrobią z nami wywiad. Mnie wystarczy jakaś praca. Co do jednego, Linda miała rację. Było wilgotno. W powietrzu czuło się zapach jeziora, tę lekko ściekową woń. I było zimno. Tom prawie widział własny oddech. Rozstawiono słupki z żółtą taśmą z napisem „Nie przekraczać”, które wyginały tłum szukających pracy w tę i z powrotem niczym miech ludzkiego akordeonu. Tom z Todem zajęli miejsca między ostatnimi słupkami. Za nimi natychmiast ustawili się inni ludzie, głównie mężczyźni. Jedni mieli robociarskie kurtki z grubego polaru, inni płaszcze a la pan biznesmen i fryzury a la pan biznesmen, które zaczynały tracić formę. Tom domyślał się, że do świtu kolejka dojdzie aż na koniec parkingu, a do otwarcia drzwi i tak zostaną jeszcze 4 godziny. Zwrócił uwagę na kobietę z dzieckiem w nosidełku na piersiach. Stała parę zakrętów kolejki dalej. Zastanawiał się, jak wielkiej trzeba desperacji, żeby przyjść tu z niemowlakiem w środku zimnej, wilgotnej nocy. Z kobietą rozmawiał barczysty mężczyzna ze śpiworem przewieszonym przez ramię. Maleństwo spoglądało to na niego, to na nią, niczym najmniejszy fan tenisa na świecie. Dość to było komiczne. Rozgrzejemy się, Tommy? Todd wyjął z plecaka pół litrówkę Bells i właśnie mu ją podawał. Tom prawie odmówił, pamiętając, co Linda rzuciła mu na pożegnanie, żebym tylko nie poczuła od ciebie gorzały, kiedy wrócisz. A potem wziął butelkę. Zimno, więc łyczek nie zaszkodzi. Poczuł, jak whisky spływa mu do gardła, rozgrzewa przełyk i żołądek. Zanim podejdziesz do jakiegoś stoiska, przepłucz usta, powiedział sobie, nikt nie zatrudni gościa, który cuchnie whisky. Kiedy Todd znów go poczęstował, to było około drugiej, Tom odmówił. Ale gdy o trzeciej padła kolejna propozycja, wziął butelkę. Sprawdziwszy zawartość, stwierdził, że todzisko bynajmniej nie żałuje sobie na rozgrzewkę. A co tam pomyślał? A potem wypił znacznie więcej niż mały łyk. Tym razem był to solidny haust. Zuch, chłopak, skomentował Todd ociupinkę już niewyraźnie. Posłuchaj wewnętrznego diabełka. Napływali kolejni poszukiwacze pracy. Ich auta powoli brnęły od strony Marlborough Street przez gęstniejącą mgłę. Kolejka kończyła się daleko za słupkami i nie biegła już zygzakiem. Do tej pory Tomowi wydawało się, że rozumie trudności ekonomiczne, jakie obecnie nękały ten kraj. Przecież sam stracił pracę i to bardzo dobrą, ale w miarę jak nadjeżdżały kolejne samochody, a kolejka rosła, nie widział już jej końca, zyskiwał nową, przerażającą perspektywę. Może trudności to nieodpowiednie słowo. Właściwym było katastrofa. Po jego prawej ręce, wśród labiryntu słupków i taśm wiodących do ciemnej hali, rozpłakał się tamten niemowlak. Tom spojrzał w jego stronę. Mężczyzna ze śpiworem podtrzymywał boki nosidełka, żeby kobieta, Boże, pomyślał Tom, to chyba jeszcze nastolatka, mogła wyjąć malucha. — Co jest, kurwa? — zapytał Todd jeszcze bardziej niewyraźnie niż dotychczas. — Dziecko — odparł Tom. — Kobieta z dzieckiem, dziewczyna z dzieckiem. Todd zerknął w tamtą stronę. — Ja cię kręcę — powiedział. — Co za No wiesz, lekkomyślność. — Upiłeś się? Linda nie lubiła Todda. Nie dostrzegała jego zalet i w tej chwili Tom też nie był przekonany, że je widzi. Troszeczkę, ale wyższe się zanim otworzą. Zresztą mam miętówki. Tom chciał spytać, czy todzisko zabrał też krople Visin. Miał solidnie zaczerwienione oczy, ale uznał, że w tym momencie nie będzie prowadził takich dyskusji. Spojrzał z powrotem w kierunku kobiety z płaczącym dzieckiem. W pierwszej chwili myślał, że zniknęli. Potem jednak popatrzył niżej i zobaczył, że dziewczyna z maluchem na piersi wsuwa się do śpiwora barczystego mężczyzny. Ten zaś przytrzymywał w lot. Dziecko ciągle darło się w niebogłosy. — Nie możecie uciszyć tego bachora! — zawołał jakiś mężczyzna. — Powinno się wezwać opiekę społeczną — dodała kobieta. Tom przypomniał sobie Tinę w tym wieku, wyobraził ją sobie w ten zimny, mglisty poranek i musiał się powstrzymać, żeby nie kazać im się zamknąć, a najlepiej pomóc tej matce. Przecież wszyscy jadą na tym samym wózku, prawda? Wszystkich spotkał ten sam porąbany pech. Płacz osłabł i ucichł. Pewnie go karmi, stwierdził Todd. Ścisnął się za pierś, żeby to zademonstrować. Aha. Tommy, co? Wiesz, że Ellen straciła pracę, prawda? Jezu, nie. Nie wiedziałem. Tom udał, że nie widzi strachu w twarzy Todda, ani jego wilgotnych oczu. Może to od gorzałki lub z zimna, a może nie. Powiedzieli, że do niej zadzwonią, gdyby się poprawiło, ale mnie mówili to samo, a już pół roku nie mam pracy. Spieniężyłem polisę, już wszystko poszło. Wiesz, ile nam zostało w banku? 500 dolców. A wiesz, na ile starczy 500 dolców, skoro chleb w supermarkecie kosztuje dolara? Nie na długo, właśnie, kurwa, nie na długo. Muszę tu coś znaleźć, muszę. Znajdziesz, obaj znajdziemy. Todd wskazał głową barczystego mężczyzny, który teraz chyba pilnował śpiwora, żeby nikt przez przypadek nie nadepnął na kobietę i dziecko. Myślisz, że są małżeństwem? Tom nie zastanawiał się nad tym. Teraz pomyślał. Pewnie tak. To znaczy, że oboje są bez pracy. Inaczej któryś zostałoby z dzieckiem. Może uznali, że przychodząc z dzieckiem będą mieli większe szanse. Tot się rozpromienił. Gra na litość. Niezły pomysł. Wyciągnął rękę z butelką. Chcesz łyka? Tom wypił odrobinę. Jak ja tego nie zrobię, pomyślał, to Todd na pewno. Ze wspomaganej alkoholem drzemki zbudził Toma entuzjastyczny okrzyk. Odkryta życie na obcych planetach! Dowcipną uwagę nagrodziły śmiechy i brawa. Rozejrzał się i zobaczył, że nastał dzień. Szary, mglisty, ale jednak dzień. Za barierą drzwi hali facet w szarym kombinezonie, farciarz, który miał pracę, pchał kubeł z mopem przez hol. — Co jest? — zapytał Todd. — Nic — odparł Tom. — To tylko woźny. Todd spojrzał w stronę Marlborough Street. — Jezu, wciąż ich przybywa. — A — przyznał Tom. — A gdybym posłuchał Lindy — pomyślał — stalibyśmy na końcu kolejki, która ciągnie się stąd do Cleveland. To była dobra myśl. Zawsze dobrze robił twierdzić się w swojej racji. Żałował za to, że nie odmówił whisky. W ustach czuł taki niesmak, jakby jadł żwir z kociej kuwety. Nie, żeby kiedyś próbował, ale... Ktoś parę zakrętów dalej, niedaleko śpiwora, zapytał, czy to Benz? Wygląda jak Benz. Tom zobaczył długi kształt przy wlocie podjazdu od Marlborough Street. Żółte światła przeciwmgielne świeciły jasno. Samochód się nie poruszał. Po prostu tam stał. — Co on wyrabia? — zapytał Todd. Kierowca następnego auta najwyraźniej zadawał sobie to samo pytanie, ponieważ wcisnął klakson. Długie, wściekłe trąbienie sprawiło, że ludzie drgnęli, parsknęli i rozejrzeli się. Przez moment samochód z żółtymi lampami przeciwmgielnymi się nie ruszał. A potem wystrzelił naprzód, nie na lewo, w stronę przepełnionego już parkingu, ale wprost na ludzi, w labiryncie słupków i taśm. — Hej! — krzyknął ktoś. Tłum zafalował do tyłu. Tom został pchnięty na Todda, który upadł na tyłek. Tom próbował zachować równowagę, już mu się to prawie udało, ale wtedy facet przed nim, krzycząc, nie, wrzeszcząc, wpadł mu tyłkiem w krocze i wymachując ręką walnął go łokciem w tors. Tom upadł na swojego kumpla, usłyszał chrzęst tłukącej się między nimi butelki Bells i poczuł ostrą woń resztki whisky, która popłynęła po ziemi. Świetnie, teraz będę cuchnął jak speluna w sobotni wieczór. Dźwignął się na nogi w samą porę, żeby zobaczyć, jak samochód to rzeczywiście był Mercedes, wielki sedan, szary jak ten mglisty poranek, pruje przez tłum, rozpycha fruwające ciała, kreśli pijany łuk. Z osłony chłodnicy ściekała krew. Po masce turlała się bosa kobieta z rozłożonymi rękami. Waliła dłońmi w szybę, chciała chwycić za wycieraczki, chybiła i stoczyła się na bok. Trzaskały żółte taśmy z napisem nie przekraczać. Bok wielkiego sedana uderzył ze zgrzytem w słupek, ale auto wcale nie zwalniało. Tom zobaczył, jak przednie koła przetaczają się po śpiworze i barczystym mężczyźnie, który kucał nad nim troskliwie z uniesioną ręką. A teraz samochód jechał wprost na niego. — Todd! — krzyknął Tom. — Todd, wstawaj! Wyciągnął rękę, złapał dłoń przyjaciela i pociągnął. Ktoś na niego wpadł, znów powalając go na kolana. Tom słyszał ryk silnika oszalałego auta, który wył na pełnych obrotach. Już bardzo blisko. Próbował się czołgać, ale jakaś stopa grzmotnęła go w skroń. Zobaczył gwiazdy. — Tom! — Todd był teraz za nim. — Jak to się stało? — Tom, co jest, kurwa? Wylądowało na nim czyjeś ciało, a potem przygniotło go coś jeszcze. Olbrzymi ciężar, który napierał, grożąc, że rozgniecie go na miazgę. Trzasnęła mu miednica. Zabrzmiało, jakby pękała sucha kość indyka. Potem napór ustał. Natychmiast zastąpił go ból ze swoim własnym ciężarem. Tom spróbował unieść głowę. Udało mu się oderwać ją od ziemi na tyle, żeby ujrzeć tylne światła znikające we mgle. Widział połyskujące odłamki szkła roztrzaskanej półlitrówki, widział Toda rozciągniętego na plecach. Krew płynęła mu z głowy i zbierała się na asfalcie. Szkarłatne ślady opon niknęły w mglistym półmroku. Pomyślał, Linda miała rację, powinienem był zostać w domu. Pomyślał, umrę. I może tak będzie najlepiej, bo w przeciwieństwie do Toda Payne'a nie spieniężyłem polisy, pomyślał, chociaż pewnie w końcu bym to zrobił. A potem ciemność. Kiedy 48 godzin później Tom Sobers obudził się w szpitalu, Linda siedziała obok niego. Trzymała go za rękę. Zapytał ją, czy będzie żył. Uśmiechnęła się, ścisnęła jego dłoń i powiedziała, że jasna sprawa. Czy jestem sparaliżowany? Powiedz mi prawdę. Nie, kochanie, ale masz dużo połamanych kości. A Todd? Linda odwróciła wzrok i przygryzła wargę. Jest w śpiączce, ale sądzą, że w końcu się ocknie. Stwierdzili to na podstawie jego fal mózgowych albo coś w tym stylu. Tam był samochód, nie mogłem uciec. Wiem, nie ty jeden. To jakiś szaleniec. Nie złapali go przynajmniej na razie. Kierowca Mercedesa nic go nie obchodził. Brak paraliżu to dobra wiadomość, ale... Jest bardzo źle? Bez chrzanienia. Mów szczerze. Spojrzała mu w oczy, ale wytrzymała tylko chwilę. Znów spoglądając na szafkę pełną kartek z życzeniami powrotu do zdrowia, powiedziała, masz, no, trochę potrwa, zanim znowu będziesz chodził. Jak długo? Uniosła mocno podrapaną dłoń męża i ją ucałowała. Nie wiedzą. Tom Sobers zamknął oczy i zaczął płakać. Linda słuchała go przez chwilę, ale gdy nie mogła już dłużej wytrzymać, pochyliła się, żeby wcisnąć przycisk pompy morfinowej. Wciskała go tak długo, aż urządzenie przestało wydawać płyn. Wtedy Tom już spał. 1978. Morris wziął koc z górnej półki szafy w sypialni i przykrył nim Rotsteina, bez górnej części czaszki, rozciągniętego na ukos w fotelu. Mózg, który wymyślił Jimmy'ego Golda, jego siostrę Emmę, jego egocentrycznych rodziców półalkoholików, jakże podobnych do rodziców Morrisa, zasychał teraz na tapecie. Morris nie był w zasadzie zszokowany, lecz z pewnością zdumiony. Spodziewał się krwi oraz dziury między oczami, ale nie tej krzykliwej brei chrząstek i kości. Chyba zawiodła go wyobraźnia, stwierdził. Właśnie dlatego mógł czytać gigantów współczesnej literatury amerykańskiej. Czytać ich i doceniać, ale nigdy nie zostanie jednym z nich. Freddy Doe wyszedł z gabinetu z dwoma wypchanymi workami przewieszonymi przez ramiona. Zanim wyłonił się Curtis, miał spuszczoną głowę i nie niósł nic. Na raz przyspieszył, wyminął Freddy'ego i pomknął do kuchni. Drzwi na podwórko, porwane przez wiatr, trzasnęły o ścianę domu. Potem rozległy się odgłosy wymiotów. Trochę mu niedobrze, stwierdził Freddy. Miał talent do stwierdzania rzeczy oczywistych. — Ty się czujesz dobrze? — spytał Morris. — No. Freddy wyszedł przez frontowe drzwi, nie oglądając się za siebie. Przystanął tylko po to, żeby podnieść łom oparty o huśtawkę na werandzie. Przyjechali przygotowani do włamania, ale drzwi od frontu były otwarte. Kuchenne zresztą też. Najwyraźniej Rotstein święcie wierzył w ten swój sejf. Jego to dopiero zawiodła wyobraźnia. Morris wszedł do gabinetu, spojrzał na schludne biurko i przykrytą maszynę do pisania. Popatrzył na zdjęcia na ścianach. Wisiały tam obie jego były żony, roześmiane, młode i piękne, w swoich strojach i fryzurach z lat 50. To ciekawe, że Rotstein trzymał te odrzucone kobiety w takim miejscu, że mogły na niego patrzeć, kiedy pisał, ale Morris nie miał czasu o tym myśleć ani zbadać zawartości biurka pisarza, choć ogromnie by chciał. Ale czy to było w ogóle potrzebne? W końcu miał notesy. Miał zawartość umysłu pisarza. Wszystko, co napisał Rothstein, odkąd przed 18 laty przestał publikować. W pierwszej kolejności Freddy zabrał stosy kopert z gotówką. Oczywiście gotówka to coś, co on i Curtis rozumieli, ale na półkach sejfu zostało jeszcze mnóstwo notesów. To były moleskiny, takie jakich używał Hemingway, o jakich Morris śnił w poprawczaku, gdzie marzył też o tym, by zostać pisarzem. Ale w zakładzie poprawczym Riverview przydzielono mu tylko 5 kartek obrzydliwego papieru Blue Horse tygodniowo, stanowczo za mało, żeby zacząć pisać wielką amerykańską powieść. Na nic było błaganie. Raz, kiedy obiecał Elkinsowi, którego przydzielono do kantyny, że za parę dodatkowych kartek zrobi mu laskę, Elkins uderzył go w twarz. Dość zabawne, jeśli pomyśleć, ile razy podczas 9-miesięcznego pobytu Morris był zmuszany do seksu, zwykle na kolanach, nieraz z własnymi brudnymi majtkami wciśniętymi do ust. Niecałą winę za te gwałty przypisywał matce, ale częściowo była za to odpowiedzialna. Anita Bellamy, słynna profesor historii, której książkę o Henrym Clayu Freaku nominowano do Nagrody Pulitzera. Tak słynna, że we własnym mniemaniu o współczesnej literaturze amerykańskiej też wiedziała wszystko. To właśnie po kłótni o trylogię Golda pewnej nocy Morris wyszedł wściekły z domu, żeby się upić. Co mu się udało, chociaż był nieletni i wyglądał na swój wiek. Picie mu nie służyło. Kiedy pił, robił rzeczy, których później nie pamiętał i nigdy nie były to rzeczy dobre. Owej nocy należały do nich włamanie, wandalizm oraz bójka z osiedlowym ochroniarzem, który próbował go obezwładnić do czasu przyjazdu policji. Od tamtej pory minęło prawie 6 lat, ale wspomnienie pozostało świeże. To wszystko było takie głupie. Kradzież samochodu, przejażdżka po mieście, a potem porzucenie go, możliwe, że po obsikaniu deski rozdzielczej, to jedno. Niezbyt mądre, lecz przy odrobinie szczęścia można z tego jakoś wyjść. Ale włamanie do domu w miejscu takim jak Sugar Heights, głupie do kwadratu. Przecież niczego stamtąd nie chciał, a przynajmniej niczego, co pamiętałby później. A kiedy rzeczywiście czegoś chciał? Kiedy zaoferował dziewictwo swoich ust w zamian za parę marnych kartek? Wtedy dostał pięścią w twarz, więc się roześmiał, bo tak zrobiłby Jimmy Gold, w każdym razie zanim dorósł i sprzedał się, jak mawiał, za złotego dolca. I co było potem? Znowu dostał w twarz, jeszcze mocniej. Dopiero stłumiony trzask łamanego nosa sprawił, że zaczął płakać. Jimmy nigdy by się nie rozpłakał. Morris wciąż patrzył chciwie na moleskiny, kiedy do gabinetu wrócił Freddy Doe z 2 pozostałymi workami. Przyniósł też wytartą, skórzaną torbę podróżną. Znalazłem ją w spiżarni. I jeszcze 1 000 000 puszek fasoli i tuńczyka. Niezłe, nie? Co za dziwak. Może czekał na akropolipsę. Daj spokój, Mori. Weź się pośpiesz. Ktoś mógł usłyszeć strzał. Tu nie ma żadnych sąsiadów. Najbliższa farma jest 3 kilometry stąd. Wyluzuj. W pierdlu jest pełno gości, którzy wyluzowali. Musimy stąd zjeżdżać. Morris zaczął zbierać notesy, ale nie mógł się powstrzymać przed zajrzeniem do jednego z nich na wszelki wypadek. Rothstein rzeczywiście był dziwakiem, więc nie dało się wykluczyć, że wyładował sejf pustymi zeszytami z myślą, że kiedyś je wykorzysta. Ale nie. W każdym razie ten był wypełniony drobnym, zgrabnym charakterem pisma Rothsteina, każda strona zapisana od góry do dołu i od lewej do prawej, marginesy cienkie jak nitki. Nie był pewien, dlaczego to dla niego ważne i dlaczego nie mógł spać, kiedy pusty wagon towarowy niósł go przez wiejskie pustkowie w stronę Kansas City i dalej ku śpiącej krainie, sytemu brzuchowi Ameryki, który jak zwykle spoczywał pod swą kołdrą nocy, ale myśli Jimmy'ego uparcie powracały do... Freddy szturchnął go w ramię i to wcale niełagodnie. Odpuść sobie lekturę i pakuj torby. Wystarczy, że jeden żyga i nie ma z niego pożytku. Morris wrzucił notes do worka, a potem bez słowa chwycił 2 kolejne garści, ale w jego myślach skrzyło się od możliwości. Zapomniał o krwawej miazdze pod kocem w salonie, zapomniał o Curtisie Rogersie, który właśnie żygał do róż, cyni, petunii, czy co tam rosło za domem. Jimmy Gold jechał na zachód wagonem towarowym. Rothstein jednak z nim nie skończył. Te worki są już pełne, powiedział Morris Freddiemu. Weź je. Resztę włożę do Necessera. Tak się mówi na taką torbę? Myślę, że tak. Wiedział, że tak. Idź już. Prawie skończyłem. Freddy przerzucił sobie worki przez ramię, ale zawahał się jeszcze chwilę. Jesteś pewien z tymi zeszytami? Bo Rothstein mówił, to był ciułacz, który próbował ratować swój zbiór. Powiedziałby cokolwiek. Idź. Freddy poszedł. Morris załadował ostatnią partię moleskinów do Necessera i wrócił do gabinetu. Curtis stał przy biurku Rothsteina. Nie miał już kominiarki, wszyscy je zdjęli. Jego twarz była blada jak ściana, a wokół oczu malowały się ciemne koła przerażenia. Nie musiałeś go zabijać. Miałeś go nie zabijać. Tego nie było w planie. Dlaczego to zrobiłeś? Bo przez niego poczułem się głupi, bo wyzywał moją matkę. A to moja rola, bo nazwał mnie dzieciakiem, bo zmienił Jimmy'ego Golda w jednego z nich, więc musiał zostać ukarany. A przede wszystkim, bo nikt o tak wielkim talencie nie ma prawa chować się przed światem. Tyle, że tego Curtis by nie zrozumiał. Bo dzięki temu notesy będą więcej warte, kiedy je sprzedamy. Czyli dopiero, kiedy on przeczyta każde słowo. Ale Curtis nie zrozumiałby tej potrzeby, więc nie musiał o niej wiedzieć, ani Freddy. Morris starał się okazać cierpliwość i rozsądek. Teraz mamy całą twórczość Johna Rothsteina do końca życia. Dlatego niewydany materiał stał się jeszcze bardziej wartościowy. Rozumiesz to, prawda? Curtis podrapał się w blady policzek. No chyba tak. Do tego Rothstein nie stwierdzi, że to falsyfikaty. On na pewno by to zrobił z czystej złośliwości. Dużo o nim czytałem, Curtis. Właściwie wszystko, co się dało. I to był naprawdę złośliwy skurwiel. No. Morris ugryzł się w język, żeby nie dodać. To niezwykle głęboki temat dla umysłu tak płytkiego jak twój. Podał tylko Freddiemu neseser. Trzymaj i nie zdejmuj rękawiczek, póki nie wsiądziemy do samochodu. Trzeba to było z nami obgadać, Mori. Jesteśmy twoimi wspólnikami. Curtis ruszył do drzwi, ale zawrócił. Mam pytanie. O co chodzi? Nie wiesz, czy w New Hampshire mają karę śmierci? Jechali bocznymi drogami, przez wąski przesmyk New Hampshire i dalej do Vermontu. Freddy prowadził w Chevroleta Biscayne, starego i nierzucającego się w oczy. Obok kierowcy siedział Morris z atlasem na kolanach. Raz po raz włączał lampkę pod sufitem, żeby sprawdzić, czy nie zboczyli z zaplanowanej trasy. Nie musiał przypominać Freddiemu o nieprzekraczaniu dozwolonej prędkości. To nie pierwsze rodeo Freddiego Doa. Curtis leżał na tylnym siedzeniu i wkrótce usłyszeli, jak chrapie. Morris przyjrzał mu się przelotnie. Chyba wyżygał całe przerażenie. Morris uznał, że pewnie minie trochę czasu, zanim sam porządnie się wyśpi. Ciągle widział ten mózg ściekający po tapecie. To nie morderstwo nie dawało mu spokoju, ale zmarnowany talent. Całe życie kształtowania i doskonalenia rozerwane w ułamku sekundy. Te wszystkie historie, te obrazy. A wyszło z tego coś, co wyglądało jak kupa owsianki. Jaki w tym sens? Więc naprawdę myślisz, że sprzedamy te jego książeczki? Zapytał Freddy. Znowu wrócił do tematu. Za prawdziwą kasę? Tak. I nie wpadniemy? Nie, Freddy. Jestem tego pewien. Freddy Doe milczał tak długo, że Morris sądził, że sprawa jest zamknięta. A potem znów coś powiedział, dwa słowa, suche i bezbarwne. Mam wątpliwości. Później, gdy Morris znów był za kratkami, choć tym razem już nie w poprawczaku, myślał, to właśnie wtedy postanowiłem ich zabić. Ale czasem w nocy, kiedy śliski odbyt piekł go po kolejnym wspomaganym mydłem gwałcie pod prysznicem, przyznawał, że to nieprawda. Od początku wiedział, że to zrobi. To byli kretyni i zawodowi przestępcy. Wcześniej czy później, raczej wcześniej, któryś z nich dałby się złapać za inne przestępstwo, a wtedy miałby pokusę, żeby podzielić się wiedzą o tej nocy w zamian za lżejszy wyrok albo i zwolnienie. Wiedziałem, że trzeba się ich pozbyć, myślał nocami w celi, kiedy syty brzuch Ameryki jak zwykle spoczywał pod swą kołdrą nocy. To było nieuniknione. W stanie Nowy Jork, kiedy świt jeszcze nie nastał, ale za nimi zaczynała się już rysować ciemna linia horyzontu, skręcili na zachód, na drogę numer 92, szosę biegnącą mniej więcej równolegle do autostrady I-90, aż do Illinois, gdzie skręcała na południe i urywała się w przemysłowym mieście Rockford. O tej godzinie droga wciąż była praktycznie pusta. Chociaż po lewej stronie słyszeli i czasem widzieli duży ruch ciężarówek na autostradzie. Minęli tablicę z napisem parking 3 km,